Projekt Go Green, Go Digital to innowacyjna inicjatywa realizowana przez ProInvest, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest dla uczestników w wieku do 29 lat z regionu rybnickiego. Głównym celem projektu jest rozwój świadomości ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz akceptacja zmian kluczowych w transformacjach cyfrowej i energetycznej. Adresatami naszego projektu są uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, uczestnicy Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studenci z filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy aktywnie działali w projekcie, nie tylko biorąc udział poprzez bierny w naszych wydarzeniach, ale również czynny, na przykład nagrywając z nami podcasty czy kursy.
Go Green, Go Digital to proces transformacji, który dzieje się na naszych oczach. W tym regionie, w Rybnickim Okręgu Wodorowym, który dawniej był Rybnickim Okręgiem Węglowym, biegniemy w tym procesie, zanim nauczyliśmy się chodzić. To tu dokonują się przeobrażenia w kierunku ekologii i w kierunku transformacji cyfrowej. Chcemy, aby poprzez projekt Go Green, Go Digital uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, osobom dorosłym, że w tym procesie należy uczestniczyć i dokonać swoistego ekologicznego nawrócenia.
Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do takiego niezwykłego projektu Go Green, Go Digital, w którym połączyliśmy trzy pokolenia młodych ludzi. Dzieci z klas podstawowych, uczniów ze szkoły średniej i studentów uczących się w najlepszej technicznej uczelni na Śląsku. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo różnych prelekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów, pikników, wyjść, wyjazdów studyjnych, pracy grupowej, indywidualnej, mnóstwo wspólnych działań, które są dedykowane takim dwóm kluczowym transformacjom, które dzieją się dziś na świecie, tu u nas w najbardziej industrialnym regionie Polski, na Śląsku, w wyjątkowym mieście w Rybniku, który przechodzi właśnie z tej węglowej transformacji w tą transformację wodorową, staje się okręgiem rybnickim, okręgiem wodorowym. A mowa tu o dwóch transformacjach, które nazywamy transformacją cyfrową i transformacją energetyczną. Wszystko to połączone jest z taką naszą tożsamością regionalną, bo należy pamiętać, że dziedzictwo przemysłowe, górnictwa, hutnictwa, przemysłu ciężkiego na Śląsku jest jednym z najwspanialszych historii rozwoju kariery zawodowej i przemysłu w ogóle w Polsce. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji właśnie dla Śląska na lata 2021-2027. Zapraszam.
Dzisiaj naszym gościem jest pan Łukasz Górecki, dyrektor klastera Automotive, Silesia Automotive and Advanced Manufacturing w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie.
Na początek, czym właściwie jest branża Automotive i dlaczego odgrywa ona tak ważną rolę w województwie śląskim?
No, branża automotive to jest, tak potocznie się nazywa, branża przemysłu motoryzacyjnego, czyli w skład tej branży wchodzą producenci zarówno pojazdów, jak i producenci części komponentów, czyli tego, z czego składa się samochód. Dlaczego jest ważna dla Śląska branża automotive? Ponieważ jest to jeden z kluczowych sektorów gospodarki przemysłowej naszego regionu. Tak się akurat złożyło, że po okresie transformacji, czy w trakcie okresie transformacji naszego regionu z przemysłu ciężkiego, przemysł motoryzacyjny wybrał sobie to miejsce z jakichś powodów i zaczął się tutaj rozwijać i dzisiaj stanowi ważną grupę przedsiębiorców. Przedsiębiorców, którzy tworzą tutaj zakłady, które zatrudniają dużą liczbę mieszkańców naszego regionu, także jest to kluczowy sektor, ważny dla nas z punktu widzenia tego właśnie, że chociażby tworzy miejsca pracy dla naszych mieszkańców.
Czy Śląsk można uznać za polskie centrum motoryzacji i co wyróżnia ten region w porównaniu z innymi częściami kraju?
No tak się złożyło, że faktycznie ten przemysł motoryzacyjny ulokował się na południu Polski, nie tylko na Śląsku, ale na Śląsku szczególnie. Były kilka takich elementów, które zainicjowały to, że ten przemysł się tutaj znalazł. No na pewno pierwszym takim elementem było to, był rozwój producentów pojazdów. Mamy na Śląsku dzisiaj producenta pojazdów samochodów osobowych. To jest dawny koncern Fiata, który zbudował fabrykę na początku w Bielsku, a potem kolejną w Tychach i to zainicjowało trochę przyciąganie tych firm, które dostarczają komponenty do tej fabryki, że one zaczęły lokować się wokół, zaczęły tutaj na Śląsk spływać. Podobnie sytuacja miała miejsce, kiedy drugi koncern motoryzacyjny produkujący pojazdy, czyli firma wtedy General Motors, produkująca, czyli właściciel marki Opel, zaczęła produkować w Gliwicach swój zakład, budować zakład i produkować samochody marki Opel. To był taki moment, w którym firmy motoryzacyjne, które dostarczają komponenty, zaczęły się tutaj lokować blisko, żeby być blisko swojego klienta, którym dostarczają części komponenty. No i tak ten przemysł zaczął tutaj w ciągu tych ostatnich 2 lat rosnąć i dzisiaj jest to spora grupa właśnie firm, które produkują części komponenty. Dostarczają one produkty nie tylko dla tych 2 fabryk, o których wspomniałem, ale okazało się, że nasz region jest świetnym miejscem z dostępem do tych fabryk produkujących pojazdy także na południu naszych sąsiadów w Czechach, Słowacji, ale także w Niemczech. Ten dystans jest stosunkowo niedaleki i łatwo jest tutaj lokować takie zakłady produkcyjne, które obsługują różnych klientów, dostarczają swoje komponenty do różnych marek. No i stąd nawet potocznie się mówi, że Śląsk jest takim sercem przemysłu motoryzacyjnego w tej części Europy.
Jakie są największe firmy motoryzacyjne działające na Śląsku i jakie produkty tutaj powstają?
No przede wszystkim mamy tą wielką szansę, że mamy na swoim regionie 2 producentów pojazdów. Dzisiaj się trochę pozmieniało w tych markach i dzisiaj tak naprawdę to jest jedna grupa, która się nazywa Stellantis. Ma dzisiaj zakłady na terenie naszego województwa, jeśli chodzi o produkcję samochodów, 2. W Gliwicach produkuje się samochody dostawcze marki Stellantis, czyli takich marek jak Opel, jak Fiat, jak Citroen. I to są samochody zarówno, co jest może taką ciekawostką, to są samochody zarówno spalinowe, ale to są już także samochody elektryczne i nawet hybrydy, i nawet wodorowe. Drugim producentem pojazdów na Śląsku jest oczywiście dawny Fiat, dzisiaj także grupa Stellantis, która produkuje w Tychach samochody marki Fiat, marki Alfa Romeo i marki Jeep. To są takie teraz fajne średniej wielkości SUV-y. No i to są jakby takie dwa główne ośrodki, które produkują samochody, ale wokół nich jest mnóstwo dostawców, komponentów i części. To są takie zakłady, często międzynarodowe, koncerny motoryzacyjne, które zajmują się produkcją wszystkich elementów, które można sobie wymyśleć tak naprawdę w motoryzacji, bo fabryki samochodów tak naprawdę składają te auta z tych komponentów, które dostarczają im tak zwani poddostawcy. Mówimy na nich, że to są poddostawcy pierwszego poziomu. Oni dostarczają gotowe komponenty, na przykład skrzynie biegów, całe silniki, całe systemy związane ze zderzakami, na przykład przednimi, tylnymi, światłami, a potem fabryka produkująca samochody mówi się, że ona produkuje, ale złośliwi mówią, że ona składa samochody tak naprawdę, bo właśnie gotowe komponenty przyjeżdżają do tej fabryki i są tam składane. Także tak mniej więcej to wygląda u nas na Śląsku.
Jak daleko w branży automotive można zajść ze sztuczną inteligencją i jakie są tego zagrożenia?
No, tak jak mówię, dzisiaj ona jest w dużej mierze wykorzystywana po pierwsze w procesach, ale także w produktach, jeśli chodzi o samochody. Na przykład no, samochody stają się coraz bardziej autonomiczne i one też będą wykorzystywały pewnie sztuczną inteligencję. Każda nowa technologia, ona niesie dużo pozytywnych elementów, ale także wiele elementów, na które musimy zwrócić uwagę, które mogą stanowić pewnego rodzaju zagrożenie. Dzisiaj dużym zagrożeniem jest na przykład cyberbezpieczeństwo w przemyśle i w ogóle w samochodach, bo pomyślmy sobie na przykład, że samochody będą za niedługo autonomiczne i ktoś dostanie się do systemów, które tymi samochodami sterują, bo one pewnie będą wykorzystywały także sztuczną inteligencję. No i to są pewnego rodzaju ryzyka, z którymi przemysł motoryzacyjny się styka, który musi przeciwdziałać.
Powiedział Pan o robotyzacji wdrażanej do procesów produkcyjnych. No i w Polsce średnio na 10 tysięcy pracowników jest około 70 robotów i w porównaniu do średniej Unii Europejskiej albo na przykład do Japonii lub Korei to nie wygląda to jakby za dobrze te liczby. Jakie są perspektywy na rozwój na przyszłe lata, jeśli chodzi o robotyzację i przemysł 4.0?
Myślę, że jak popatrzymy na przemysł motoryzacyjny, to on się i tak dość mocno wyróżnia w stosunku do całego przemysłu. Te dane, które mówią o tym, o tej tak zwanym wskaźniku robotyzacji przemysłu, one pokazują przemysł w takim średnim ujęciu. Przemysł motoryzacyjny trochę się wyróżnia od tego przemysłu, powiedziałbym, w innych obszarach. Myślę, że pewnie to jest tak, że ten postęp będzie następował sukcesywnie i te roboty będą oczywiście do tego przemysłu trafiały. Też wiele zależy oczywiście od tego, jakie są koszty, bo tak naprawdę kalkuluje się to, czy coś opłaca się instalować, jeżeli to przynosi odpowiednią korzyść. Dotychczas firmy tutaj lokowały się też w naszym województwie, w ogóle w Polsce, z tego powodu, że koszty pracy były dość niskie. Dzisiaj te koszty pracy rosną. To też powoduje, że jest większe zainteresowanie wdrażaniem i automatyzowaniem, wdrażaniem robotyzacji, bo to się po prostu zaczyna opłacać.
Czy w regionie widać już zmiany w kierunku elektromobilności, na przykład produkcji samochodów elektrycznych lub baterii?
No w naszym regionie produkujemy już zarówno samochody elektryczne, jak i nawet samochody wodorowe, bo to, o czym wspomniałem na początku, na przykład fabryka samochodów osobowych grupy Stellantis w Tychach produkuje dzisiaj auta elektryczne, auta hybrydowe i auta spalinowe, także te auta są już produkowane. Podobnie jest w przypadku produkcji samochodów dostawczych w Gliwicach, też marki Stellantis. Produkowane tam są samochody zarówno elektryczne, jak i nawet wodorowe. Takie pierwsze testy są realizowane w Gliwicach. Natomiast co jest ważne, to że po pierwsze wielu producentów, którzy produkują dzisiaj komponenty do samochodów tradycyjnych, produkują już także do samochodów elektrycznych. Dlatego, że coraz więcej tych samochodów produkowanych jest przez fabryki, więc te komponenty nasi dostawcy również dostarczają. Pojawiają się także u nas w regionie już inwestycje takie, które się stricte wiążą jakby z samochodami elektrycznymi, czyli na przykład producenci komponentów do baterii, które się wykorzystuje potem do samochodów elektrycznych. Jest taka duża firma w Dąbrowie Górniczej, która koreańska, która produkuje na przykład separatory do budowy baterii do samochodów elektrycznych, ale są też takie firmy jak koreańska firma Fosung, jak firma Johnson Matthew, czy firma BMZ, które produkują komponenty takie już stricte bateryjne wykorzystywane do samochodów. Także to się u nas w regionie już dzieje, jest to naturalny cykl, dlatego że wszystkie te nasze firmy są w tak zwanym, się mówi, łańcuchu dostaw sektora automotive, czyli produkują na zlecenie swoich klientów. Jeżeli klienci, czyli koncerny motoryzacyjne, produkują samochody elektryczne, to zamawiają u swoich dostawców komponenty do tych właśnie elektrycznych samochodów, a nasi dostawcy są w tych łańcuchach i właśnie muszą też już zacząć produkować te komponenty, żeby takie auta mogły powstawać.
Fabryka Stellantis w Gliwicach jest przystosowana do produkcji samochodów elektrycznych jako 50% całej produkcji. Ale jeśli dobrze mi wiadomo, nie jest to, nie produkują 50% ze względu na słabsze zainteresowanie. Jaki jest popyt na duże samochody elektryczne i dlaczego?
No ten popyt na samochody elektryczne w ogóle w ostatnim czasie nie jest za wysoki, to znaczy on jest niższy niż byśmy się spodziewali, niż by się spodziewała na przykład Unia Europejska, która dyktuje pewne terminy, do kiedy powinniśmy zakończyć sprzedaż samochodów spalinowych i tylko i wyłącznie kontynuować sprzedaż samochodów o tak zwanych napędach zeroemisyjnych. No ten popyt nie jest zbyt wielki, dlatego że wdrażanie elektromobilności ma wiele wyzwań, którym musimy sprostać. Stąd też jest to długotrwały proces. Myślę, że kwestia uświadamiania ludzi też o konieczności jakby zmiany tych napędów spalinowych, które są napędami, które mają wpływ na środowisko, na te napędy zeroemisyjne, musi następować. Natomiast no, będzie to pewnie długotrwały proces i oczywiście w pierwszej fazie większe zainteresowanie jest tymi samochodami, które są bardziej, do których się bardziej przyzwyczailiśmy, które nie sprawiają nam takich problemów, chociażby z tym, żeby trzeba było je doładować. Te samochody elektryczne są jeszcze dzisiaj też droższe od samochodów spalinowych, więc szczególnie w przypadku, kiedy mamy do czynienia z samochodami użytkowymi, kupowanymi przez przedsiębiorców, którzy liczą swoje wydatki, które muszą im się po prostu zwrócić, no to wybierają te samochody tradycyjne. No ale to jest proces, który będzie oczywiście następował, będzie się zmieniał i myślę, że z czasem będzie tak, że te samochody elektryczne będą się stawały bardziej popularne niż dzisiaj.
Powiedział Pan, że są problemy z ładowaniem samochodów, że to jest powód, dla którego samochody elektryczne nie cieszą się takim zainteresowaniem, jak chcieliby tego rządzący. Czy są jakieś alternatywy nowych mobilności, które mają szansę konkurować z samochodami elektrycznymi?
No myślę, że te nowe możliwości się tak naprawdę dopiero teraz kreują. Jest wiele różnych kierunków, w których podążają firmy. Ta elektromobilność oparta o taki system baterii, które napędzają silnik elektryczny, wydawał się najlepszym rozwiązaniem, ale oczywiście on ma wiele barier, bo te baterie nie osiągają odpowiednich parametrów, które są, że tak powiem, satysfakcjonujące dla klienta. Byliśmy przyzwyczajeni do tego, że tankujemy samochód w ciągu paru minut i możemy jechać tym samochodem kilkaset kilometrów. Mamy wokół siebie pełno stacji do tankowania, więc nigdy się nie zastanawialiśmy nad tym, czy będziemy mieli problem z tym, żeby pojechać dalej. Zatrzymamy się najwyżej na najbliższej stacji, zatankujemy, pojedziemy. Z samochodami elektrycznymi jest się trochę inaczej. Tych stacji do ładowania nie ma wystarczającej ilości. Te zasięgi, które są podawane przez producentów, też nie zawsze są takie, jak deklaruje producent. W związku z tym to użytkowanie samochodów jest trochę mniej komfortowe niż samochodów tradycyjnych, stąd też firmy poszukują nowych rozwiązań. No oczywiście mówi się dzisiaj wiele o samochodach napędzanych wodorem, ale tu również są pewnego rodzaju wyzwania, bo przecież tych stacji wodorowych także nie ma zbyt wiele, w związku z tym to też jest element, który w pewien sposób pewnie hamuje rozwój tego trendu. No myślę, że teraz jest czas, kiedy tak naprawdę wiele firm analizuje wiele dróg, wiele możliwości, a jak naprawdę będzie się rozwijała, w którym kierunku tak zwana zeroemisyjny transport, no to tak naprawdę pewnie się okaże w najbliższych latach.
Jak branża automotive radzi sobie z wyzwaniami takimi jak transformacja energetyczna czy presja na ograniczenie CO2?
No musi sobie radzić, dlatego że takie są faktycznie wymagania stawiane przemysłowi motoryzacyjnemu, że ma być zeroemisyjny. Ta zeroemisyjność dotyczy zarówno środków transportu, które mają być zeroemisyjne, ale także procesów, w ramach których wytwarzane są te środki transportu, czyli samochody. W związku z tym przedsiębiorstwa muszą sobie radzić ze spełnieniem tych wymagań. To jest zarówno w kwestii związanej z pozyskiwaniem energii z zielonych źródeł, to jest także kwestia związana z prowadzeniem procesu w taki sposób, żeby były one, można powiedzieć, takim cyklu zamkniętym, czyli wytwarzały jak najmniej odpadów, żeby produkty, które muszą być które muszą być zniszczone, były recyklingowane, żeby wytwarzane produkty były wytwarzane z udziałem tak zwanych recyklatów, czyli produktów, które zostały przywrócone do ponownego użytkowania. W związku z tym, że firmy te działają na Śląsku, zdajemy sobie sprawę z tego, że tutaj energetyka oparta jest w dużej mierze o te bardziej emisyjne surowce, no to firmy często we własnym zakresie instalują własne źródła zasilania, żeby spełniać właśnie tego typu wymagania. To jest bardzo ważny warunek stawiany przedsiębiorcom, aby to, jak wytwarzają i co wytwarzają, było z jak najmniejszym śladem węglowym.
Na zakończenie, jak Pan sobie wyobraża samochody i przemysł motoryzacyjny za 10 lub 20 lat?
To jest bardzo fajne pytanie. Wydaje mi się, to co mogę powiedzieć na pewno, to to, że pewnie ten transport będzie bardziej autonomiczny, czyli będzie pewnie takim transportem bez kierowcy, co może sobie dzisiaj trudno wyobrazić, szczególnie trudno wyobrazić sobie to jest fanom samochodów i motoryzacji, ale pewnie tak będzie, dlatego że wszystkie trendy pokazują, że te samochody w coraz większym stopniu będą samodzielnie jeździły bez użycia kierowcy, dlatego że dzisiaj kierowca stanowi największe zagrożenie w ruchu, najwięcej błędów popełniają kierowcy, w związku z tym dąży się do tego, aby transport był autonomiczny, będzie on wtedy bardziej bezpieczny i myślę, że dzisiaj w dużej mierze te samochody spełniają już dużo wymagań autonomicznych, muszą się zmienić tylko przepisy, ale myślę, że za 10-15 lat pewnie tak będzie, że będziemy użytkować samochody autonomiczne. Może też będzie tak, że te samochody nie będą nasze, dlatego że już dzisiaj też widać taki silny trend w kierunku tego, żeby samochody użytkować, a nie kupować, czyli będziemy tylko i wyłącznie użytkować samochody wtedy, kiedy będziemy je potrzebowali. Z pewnością samochody będą zeroemisyjne, bo wszystko dąży do tego, aby auta nie emitowały, nie miały negatywnego wpływu na środowisko.
Czy sądzi Pan, że marzenie XX wieku, czyli latające samochody, będą możliwe? Czy będzie po prostu możliwa do wykonania taka konstrukcja?
Myślę, że będzie możliwa, bo dzisiaj przecież mamy drony, które latają i mamy samochody, które jeżdżą. Myślę, że takie połączenie jest możliwe, ale czy to się spełni, trudno mi powiedzieć.
Dziękujemy bardzo za odpowiedzenie na nasze pytania.
Ja również dziękuję, było mi bardzo miło. Dziękuję.